Po odejściu doktora Wokulski otworzył okno i rozpiął koszulę. Było mu duszno, gorąco i zdawało mu się, że go krew zaleje. Przypomniał sobie zasławek i oszukiwanego barona, przy którym on sam odgrywał wówczas prawie taką rolę, jak dzisiaj przy nim Szuman. Zaczął marzyć i obok wizerunku panny Izabeli w objęciach Starskiego ukazała mu się teraz gromada zziajanych wilków, uganiających się po śniegu za wilczycą. A on był jednym z nich. Znowu ogarnął go ból, a zarazem wstręt i obrzydzenie do samego siebie. Jaki ja nikczemny i głupi, zawołał, uderzając się w czoło. Żeby tyle widzieć, tyle słyszeć i jednakże dojść do podobnego upodlenia. Ja ścigałem się ze Starskim i Bóg wie z kim jeszcze. Tym razem śmiało wywołał z pamięci obraz panny Izabeli, śmiało przypatrywał się jej posągowym rysom, popielatym włosom, oczom mieniącym się wszystkimi barwami, od niebieskiej do czarnej. I zdawało mu się, że na jej twarzy, szyi, ramionach i piersiach widzi jak piętna ślady pocałunków Starskiego. Miał rację Szuman, pomyślał. Jestem naprawdę uleczony. Powoli jednak gniew ostygł w nim, a jego miejsce znowu zajął żal i smutek. Przez kilka następnych dni już nic nie czytał. Prowadził ożywioną korespondencję z Suzinem i dużo rozmyślał. Myślał, że w obecnym położeniu, prawie od 2 miesięcy zamknięty w swoim gabinecie, już przestał być człowiekiem i zaczyna robić się czymś podobnym do ostrygi, która siedząc na jednym miejscu, bez wyboru przyjmuje od świata to, co jej rzuci przypadek. A jemu co dał przypadek? Najpierw podsunął książki, z których jedne oświeciły go, że jest Don Kiszotem, a inne obudziły w nim pociąg do cudownego świata, w którym ludzie posiadają władzę nad wszelkimi siłami natury. Więc chciał już nie być Don Kiszotem i zapragnął posiadać władzę nad siłami natury. Potem kolejno wpadali do niego Schlangbaum i Schumann, od których dowiedział się, że dwie partie żydowskie walczą między sobą o odziedziczenie po nim kierunku spółką. W całym kraju nie było nikogo, kto by mógł dalej rozwijać jego pomysły. Nikogo prócz Żydów, którzy występowali z całą kastową arogancją, przebiegłością, bezwzględnością i jeszcze kazali mu wierzyć, że jego upadek, a ich triumf, będzie korzystnym dla kraju. Wobec tego poczuł taki wstręt do handlu, spółek i wszystkich zysków, że dziwił się samemu sobie, jakim sposobem on mógł prawie przez 2 lata mieszać się do podobnych rzeczy. Zdobyłem majątek dla niej, pomyślał. Handel, ja i handel. A to ja zgromadziłem przeszło 500 000 rubli w ciągu 2 lat. Ja zmieszałem się z ekonomicznymi szulerami. Stawiałem na kartę pracę i życie. No i wygrałem. Ja, idealista, ja uczony, ja, który przecie rozumiem, że 500 000 rubli człowiek nie mógłby wypracować przez całe życie, nawet przez 3 życia. A jedyną pociechą, jaką jeszcze wniosłem z tej szulerki, jest pewność, że mnie kradł i nie oszukiwał. Widocznie Bóg opiekuje się głupcami. Potem znowu wypadek przyniósł mu wiadomość o śmierci Stawskiego w liście z Paryża i od tej chwili kolejno budziły się w nim wspomnienia pani Stawskiej i Geista. Mówiąc prawdę, myślał, powinienbym ten wyszulerowany majątek zwrócić ogółowi. Biedy i ciemnoty u nas pełno, a ci ludzie biedni i ciemni są jednocześnie najczcigodniejszym materiałem. Jedyny zaś na to sposób byłby ożenić się ze Stawską. Ona z pewnością nie tylko nie paraliżowałaby moich zamiarów, ale byłaby najwierniejszą pomocnicą. Ona przecież zna pracę i biedę i jest taka szlachetna. Tak rozumował, ale czuł co innego. Pogardę dla ludzi, których chciał uszczęśliwić. Czuł, że pesymizm Szumana nie tylko poderwał w nim namiętność dla panny Izabeli, ale jeszcze zatruł jego samego. Trudno mu było opędzić się przed skutkami słów, że rodzaj ludzki albo składa się z kur kokietujących koguta, albo z wilków uganiających się za wilczycą i że gdziekolwiek zwróci się, ma 9 razy więcej szans, że trafi na zwierzę, aniżeli na człowieka. Niech go diabli wezmą z taką kuracją, szepnął. Teraz począł zastanawiać się nad Szumanem. Trzej ludzie upatrywali w człowieczym gatunku cechy mocno zwierzęce. On sam, Geist i Schumann. Ale on sądził, że zwierzęta w ludzkiej postaci są wyjątkami. Ogół zaś składa się z dobrych jednostek. Geist twierdził przeciwnie, że ogół ludzki jest bydlęcym, a jednostki dobre są wyjątkami. Ale Geist wierzył, że z czasem rozmnożą się ci dobrzy ludzie, że opanują całą ziemię. I od kilkudziesięciu lat pracował nad wynalazkiem, który by umożliwił ten triumf. Schumann także twierdził, że ogromna większość ludzi są zwierzętami, lecz ani wierzył w lepszą przyszłość, ani w nikim nie budził tej otuchy. Dla niego ludzki rodzaj był już skazany na wiekuiste bydlęctwo, wśród którego odróżniali się tylko Żydzi, jak szczupaki między karasiami. Piękna filozofia, myślał Wokulski. Czuł jednak, że w jego zranionej duszy, jak w świeżo zaoranym polu, pesymizm Schumanna bystro się pleni. Czuł, że gaśnie w nim nie tylko miłość, ale nawet żal do panny Izabeli. Bo jeżeli cały świat składa się z bydląt, to nie ma dobrej racji ani szaleć za jednym z nich, ani gniewać się za to, że jest zwierzęciem, nie lepszym i zapewne nie gorszym od innych. Piekielna jego kuracja, powtarzał. Ale kto wie, czy niesłuszna? Ja fatalnie zbankrutowałem na moich poglądach. Kto mi zaręczy, że Geist nie myli się w swoich, albo że nie ma racji Schumann? Rzecki bydle, Stawska bydle, Geist bydle, ja sam bydle. Ideały to malowane żłoby, w których jest malowana trawa, niezdolna nikogo nasycić. Więc co się poświęcać dla jednych albo uganiać za drugimi? Po prostu trzeba się wyleczyć, a potem na odmianę jadać polędwice albo ładne kobiety i popijać to dobrym winem. Czasami coś przeczytać, czasami gdzie wyjechać, wysłuchać koncertu i tak doczekać starości. Na tydzień przed sesją, która miała zdecydować o losach spółki, wizyty u Wokulskiego stały się coraz częstszymi. Przychodzili kupcy, arystokracja, adwokaci, zaklinając go, ażeby nie opuszczał stanowiska i nie narażał instytucji, która przecież jest jego dziełem. Wokulski przyjmował interesantów z tak lodowatą obojętnością, że nawet nie mieli ochoty wypowiedzieć mu swoich argumentów. Mówił, że jest znużony i chory i że musi się wycofać. Interesanci odchodzili bez nadziei. Każdy jednak przyznawał, że Wokulski musi być ciężko chory. Wychudł, odpowiadał krótko i cierpko, a w oczach paliła mu się gorączka. Zabił się chciwością, mówili kupcy. Na parę dni przed ostatecznym terminem Wokulski wezwał swego adwokata i prosił go o zawiadomienie wspólników, że stosownie do zawartej z nimi umowy wycofuje kapitał i usuwa się ze spółki. Inni mogą zrobić to samo. A pieniądze? Spytał adwokat. Dla nich już są gotowe w banku. Ja zaś mam rachunki z Suzinem. Adwokat pożegnał go strapiony. Tegoż dnia przyjechał do Wokulskiego książę. Słyszę nieprawdopodobne rzeczy, zaczął książę, ściskając go za rękę. Adwokat pański zachowuje się tak, jakby pan naprawdę miał zamiar nas opuścić. Czy książę myślał, że żartuje? No nie, ja myślę, że pan spostrzegł jakieś niedogodności w naszej umowie i targuje się, ażeby zmusić was do podpisania innej, która zmniejszy wasze procenta, a zwiększy moje dochody, pochwycił Wokulski. Nie, książę, usuwam się zupełnie na serio. Więc robi pan zawód swoim wspólnikom. Jaki? Panowie sami zawiązaliście ze mną spółkę tylko na rok i sami żądaliście takiego prowadzenia interesów, ażeby w ciągu miesiąca po rozwiązaniu umowy każdy wspólnik mógł wycofać swój wkład. To było wasze wyraźne żądanie. Ja zaś przekroczyłem je o tyle, że zwrócę pieniądze nie w miesiąc dopiero, ale w godzinę po rozwiązaniu spółki. Książę upadł na fotel. Spółka zostanie, rzekł cicho, ale na miejsce pana wejdą do niej starozakonni. To już z wyboru panów. Żydowszczyzna w naszej spółce, westchnął książę. Oni nawet na posiedzeniach gotowi rozmawiać po żydowsku. Nieszczęsny kraj, nieszczęsny kraj. Nie ma obawy, wtrącił Wokulski. Większość naszych wspólników ma zwyczaj rozmawiać na sesjach po francusku i językowi nic się nie stało, więc chyba nie zaszkodzi mu kilka frazesów w żargonie. Książę zarumienił się. Ależ starozakonni, panie, obca rasa, teraz jeszcze zaczęła się przeciw nim jakaś niechęć. Niechęć tłumu niczego nie dowodzi. Lecz któż zresztą broni panom zebrać odpowiednie kapitały, jak to zrobili Żydzi, i powierzyć je nie szlangbaumowi, ale któremu z chrześcijańskich kupców? Nie znamy takiego, któremu można by zaufać. A szlangbauma znacie? Przy tym u nas nie ma ludzi dość zdolnych, wtrącił książę. To są subiekci, nie finansiści. A ja czym byłem? Także subiektem i nawet restauracyjnym chłopcem. Mimo to spółka przyniosła zapowiedziany dochód. Pan jesteś wyjątkiem. Któż panom zaręczy, że nie znaleźlibyście więcej takich wyjątków w piwnicach i za kontuarami? Poszukajcie. Starozakonni sami do nas przychodzą. Otóż to, zawołał Wokulski. Żydzi przychodzą albo wy do nich, ale chrześcijański parweniusz do was nawet przyjść nie może, bo tyle napotka zawad po drodze. Wiem coś o tym. Wasze drzwi tak szczelnie są zamknięte przed kupcem i przemysłowcem, że albo trzeba je zbombardować setkami tysięcy rubli, ażeby się otworzyły, albo wciskać się jak pluskwa. Uchylcie trochę tych drzwi, a może będziecie mogli obchodzić się bez Żydów. Książę zasłonił rękoma oczy. O, panie Wokulski, to bardzo słuszne, co pan mówi, ale i bardzo gorzkie, bardzo okrutne, mniejsza jednak. Rozumiem pański żal do nas, ależ są jakieś obowiązki względem ogółu. No, ja nie uważam tego za pełnienie obowiązków, że od mego kapitału miałem 15% rocznie. I nie sądzę, ażebym był gorszym obywatelem, poprzestając na 5. Ależ my wydajemy te pieniądze, odparł już obrażony książę. Ludzie żyją około nas. I ja będę wydawał. Pojadę na lato do Ostendy, na jesień do Paryża, na zimę do Niccy. Przepraszam, nie tylko za granicą żyją z nas ludzie. Iluż tutejszych rzemieślników czeka na swoje należności po roku i dłużej? Pochwycił Wokulski. My obaj, mości książę, znamy takich protektorów krajowego przemysłu. Mieliśmy ich nawet w naszej spółce. Książę zerwał się z fotela. A to się nie godzi, panie Wokulski, mówił zdyszany. Prawda, są wśród nas duże wady, są grzechy, ale żadnego z nich nie popełniliśmy względem pana. Miałeś naszą życzliwość, szacunek, szacunek, zawołał śmiejąc się Wokulski. Czy książę sądzi, że nie rozumiałem, na czym on polegał i jakie zapewniał mi stanowisko między wami? Pan Szastalski, pan Niwiński, nawet pan Starski, który nigdy nic nie robił i nie wiadomo, skąd brał pieniądze, o 10 pięter stali wyżej ode mnie w waszym szacunku. Co mówię? Lada zagraniczny przybłęda bez trudu dostawał się do waszych salonów, które ja musiałem dopiero zdobywać, choćby 15% od powierzonych mi kapitałów. To oni, to ci ludzie, nie ja, posiadali wasz szacunek. Ba, mieli nierównie rozleglejsze przywileje. Choć każdy z tych wyżej oszacowanych mniej jest wart, aniżeli mój Szwajcar sklepowy. Bo on coś robi i przynajmniej nie gnoi ogółu. Panie Wokulski, krzywdzisz nas. Rozumiem, o czym pan mówisz i na mój honor wstydzę się. Ależ my nie odpowiadamy za występki jednostek. Owszem, wy wszyscy odpowiadacie. Bo owe jednostki wyrosły pośród was. A to, co książę nazywasz występkiem, jest tylko owocem waszych poglądów, waszej pogardy dla wszelkiej pracy i wszelkich obowiązków. Żal, mówi przez pana, odparł książę, zabierając się do wyjścia. Żal słuszny, ale może niewłaściwie skierowany. Żegnam pana. Więc zostawiasz nas na pastwę starozakonnym? Mam nadzieję, że porozumiecie się z nimi lepiej niż z nami, rzekł Wokulski z ironią. Książę miał łzy w oczach. Myślałem, mówił wzruszony, że będziesz pan złotym mostem między nami a tymi, którzy coraz więcej odsuwają się od nas. Chciałem być mostem, ale podpiłowano go i zawalił się, odpowiedział Wokulski, kłaniając się. Wracajmy więc do okopów Świętej Trójcy. To jeszcze nie okopy, to dopiero spółka z Żydami. Pan tak mówisz? Zapytał książę blednąc. A więc ja nie należę do tej spółki. Nieszczęsny kraj. kiwnął głową i wyszedł.